A więc, bracia i siostry, mówimy o bohaterach wiary i opieramy się na tym obłoku świadków, który został przez autora listu do Hebrajczyków wymieniony w 11 rozdziale. Jeśli sobie przypominacie, to pierwszym, który się tam w 11 rozdziale jako bohater wiary zjawia, jest Abel. Abel, o którym można by było powiedzieć, że w zasadzie to poniósł porażkę, no bo został zabity, zamordowany przez swojego brata Kaina. A jednak Boże Słowo nie tak traktuje życie Abla, jak traktują ludzie. Bo gdyby Bóg uważał jego życie za życie przegrane, za życie nieszczęsne, no to nie zaliczyłby go w panteon, w poczet bohaterów wiary. A on otwiera listę bohaterów wiary. Drugim, o którym mówiliśmy właśnie w ubiegły wtorek, to jest Noe. A więc Noe także znajduje, przepraszam, to jest Henoch, przepraszam, Henoch, który jest drugi w tym panteonie, w obłoku bohaterów wiary. Może więc pozwolę sobie przypomnieć to ostatnie nasze rozważanie na temat Henocha. Co mówi Boże Słowo na temat Henocha? Oto czytamy tak, że dzięki wierze został zabrany Henoch. Ja czytam z nowszego tłumaczenia, ale może być wyświetlany starsze tłumaczenie. To jest 11 rozdział listu do Hebrajczyków, wiersz 5. Dzięki wierze został zabrany Henoch, także nie oglądał śmierci. Nie odnaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Lecz zanim to się stało, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Tak mówi nowsze tłumaczenie, ale to się zgadza z tym, o czym przyzwyczailiśmy się czytać ze starszego tłumaczenia. A więc mamy już za sobą dwie sylwetki, dwie postacie ze Starego Testamentu, dwie postacie bohaterów wiary. Dziś chcemy mówić na temat trzeciej postaci, na temat trzeciego bohatera wiary. I znowu sięgamy po list do Hebrajczyków, 11 rozdział, bo w 11 rozdziale jako trzeci bohater wiary pojawia się Noe. W wierszu 7, 11 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy, że przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej, przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. A więc trzecim na tej liście jest właśnie Noe. I dzisiaj będziemy się nad tą postacią zastanawiać. No, trzeba przyznać, że w porównaniu z Ablem i w porównaniu z Henochem, Noemu jest poświęcone zdecydowanie więcej miejsca w Piśmie Świętym. Bo jeśli chodzi o Henocha, to zaledwie 4 czy 5 wierszy jest mu poświęconych. Natomiast jeśli chodzi o Noego, to praktycznie rzecz biorąc poświęcony mu jest rozdział 6, poświęcony jest mu rozdział 7, 8, 9, a nawet 10. A więc całe cztery rozdziały są poświęcone Noemu, opisowi życia i postępowania tego męża Bożego. Co możemy powiedzieć o przodkach Noego? O przodkach Noego możemy powiedzieć tyle, że był on praprawnukiem Henocha. Tak, on był praprawnukiem Henocha, bo czytamy w piątym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, że Henoch spłodził Metuszelacha. Metuszalach spłodził Lamecha, a Lamech spłodził Noego. A więc Henoch spłodził Metuszalach spłodził Lamecha, a Lamech spłodził Noego. A zatem był on prawnukiem Henocha. I kiedy patrzymy na genealogię, a więc kiedy patrzymy na spis przodków Noego, to zauważyć można rzecz zdumiewającą, że potomek Henocha, ten wspomniany już przeze mnie Metuszelach, żył, wyobraźcie sobie, 965 lat. Najdłużej ze wszystkich żył właśnie syn Henocha, Metuszelach, bo żył 965 lat. Czasem się zastanawiam, dlaczego Bóg temu człowiekowi dał taki długi okres życia. Dlaczego nikt inny tyle lat nie przeżył, co ten człowiek? Zastanawiam się nad tym i tak sobie myślę, czy aby przypadkiem to nie było celowe Boże działanie. No bo kochani, niemożliwe było, aby Metuszalach nie słyszał, co się wydarzyło z jego ojcem Henochem. Był już w podeszłym wieku, już osiągnął na tyle dojrzałość, że był świadkiem, jak żył jego ojciec, a czytaliśmy poprzednio, że Henoch chodził przez 300 lat, chodził z Bogiem. I podczas tego chodzenia z Bogiem w okresie tych 300 lat spłodził właśnie Metuszalacha. A zatem Metuszalach wychowywał się przy ojcu, który chodził z Bogiem. A cóż mógł czynić Henoch, gdy chodził z Bogiem? Z całą pewnością rozmawiał z Bogiem, radził się Boga, konsultował swoje poczynania z Bogiem, nie czynił niczego bez zgody Boga, a zatem żył, jak mówi nowsze tłumaczenie, żył w bliskich relacjach z Bogiem, w zażyłych relacjach z Bogiem. Tak żył Henoch. No, trudno sobie wyobrazić, żeby Metuszalach tego nie zauważył. Na pewno niejednokrotnie spotykał ojca na kolanach albo rozmawiającego na stojąco z Bogiem, albo konsultującego swoją przyszłość z Bogiem. Jeśli miał podjąć jakąś decyzję, to niewątpliwie Metuszalach słyszał, jak mówił jego ojciec: ja muszę najpierw uzgodnić to z moim przyjacielem Bogiem, ponieważ ja jestem w zażyłych z Nim relacjach. A więc moglibyśmy powiedzieć, kochani, że ten człowiek, a więc syn Henocha, wychowywał się w atmosferze, nazwijmy to dzisiejszym językiem, chrześcijańskiej rodziny. Rodziny chrześcijańskiej, gdzie się mówiło o Bogu, gdzie się rozmawiało z Bogiem, gdzie Bóg nie był kimś odległym, jakąś postacią historyczną, gdzie Bóg nie był tylko od niedzieli do niedzieli albo od święta do święta. I skoro Henoch chodził w zażyłych relacjach z Bogiem, to znaczy, że codziennie Henoch miał społeczność z Bogiem. I niewątpliwie Metuszalach to wszystko obserwował. No ale zwróć uwagę, czy to w jakikolwiek sposób poskutkowało na tego człowieka? Czy to w jakikolwiek sposób odzwierciedliło się w życiu tego człowieka? Czy Metuszalek w związku z tym pragnął tego samego, co czynił ojciec? Czy w jego sercu pojawiało się jakieś pragnienie, by również żyć w zażyłych relacjach z Bogiem? Widział to u swojego ojca. Słyszał ojca rozmawiającego z Bogiem. Ale nade wszystko był także świadom. Nie wiem, czy był świadkiem, ale był tego świadom, że oto Bóg zabrał swojego przyjaciela Henocha. Bo czytamy, że Bóg zabrał go i nie było Henocha. Tak, Metuszalek nie mógł powiedzieć, że to jakieś UFO przyleciało i zabrało mu ojca. No bo wtedy jeszcze o tym nie mówiono. Takich przypuszczeń nie było. Nie przybyli kosmici i zabrali mi ojca. Nie, Metuszalek doskonale musiał wiedzieć, że właśnie ta bliska relacja Henocha z Bogiem spowodowała, że Bóg jednego dnia zabrał jego ojca. I to bardzo krótki czas żył ojciec. W porównaniu z innymi, którzy żyli po 700-800 lat, no to jego ojciec żył tylko 365 lat i Bóg go zabrał. Ale czy to zrobiło jakiekolwiek wrażenie na Metuszalachu? Jeśli by to zrobiło jakiekolwiek wrażenie na Metuszalachu, to niewątpliwie Biblia by to zauważyła. Bóg by to podkreślił, że życie Henocha, jego święte życie, jego zabranie spowodowało, że również Metuszalech zaczął naśladować życie swojego ojca. Ale o czymś takim nie czytamy. Nie czytamy. To znaczy, że tego nie było. To znaczy, że to nie zrobiło widocznie żadnego wrażenia na Metuszalach. I to możemy powiedzieć tak, że to było podobne do tego, co będzie niebawem. Ileż to córek, iluż to synów, iluż to wnuków żyje w chrześcijańskich, bogobojnych rodzinach. Żyje w rodzinach, w których ojciec się modli, matka się modlą, ojciec czyta Pismo Święte, matka czyta Pismo Święte i ojciec oczekuje i matka oczekują na powtórne przyjście Pana Jezusa. Ale na nich to nie robi żadnego wrażenia. Ale oni wybrali swój tor życia. Idą w swoim kierunku. I przyjdzie taki czas, o którym czytamy w Nowym Testamencie, że gdy Chrystus przyjdzie, Kościół, a więc w jego liczbie także wierzący ojcowie, matki, dziadkowie, zostaną zabrani, a ci ludzie jak Metuszalech będą tego świadkami. No bo nie da się przecież wytłumaczyć zniknięcia ojca, zniknięcia matki, zniknięcia najbliższych i to w jednej chwili, w okamgnieniu, położyli się spać jeszcze wieczorem, a rano już ich nie ma, poszli do pracy i z pracy nie wrócili, albo rozmawiali siedząc na jednym tapczanie i nagle nastąpiło pochwycenie, a ci, którzy jak Metuszalek żyli, pozostali. Ale czy na wszystkich, czy zrobi to na nich jakieś wrażenie? Przypuszczam, że nie na wszystkich. Tak jak nie na wszystkich robi wrażenie święte życie rodziców, bliskich, tak nie zrobi również na nich wrażenia to, że zostaną ci święci ludzie zabrani. Oni będą zajęci swoimi sprawami, oni będą zajęci dalej swoim życiem, koncentrować się będą na swoim życiu, na swoich potrzebach, swoich problemach i prawdopodobnie nie zrobi to na nich żadnego wrażenia. Nie wiem, jak sobie Metuszalek wytłumaczył to, że jego ojciec Henoch został zabrany. Jakoś sobie musiał głupkowato to wytłumaczyć, skoro nie zrobiło to na nim wrażenia. Tak również głupkowato wytłumaczą sobie i ci, którzy pozostaną, gdy Chrystus przyjdzie i Henochów nowotestamentowych zabierze. A zatem na Metuszalechu nie zrobiło to żadnego wrażenia. I teraz, bo zadałem to pytanie, dlaczego akurat ten człowiek żył najdłużej ze wszystkich ludzi na ziemi? Dlaczego? 963 965 lat, prawie 1000 lat, 965 lat. Wszyscy inni nie osiągnęli tego wieku. Myślę, to nie jest na pewno tak, to znaczy to jest mój punkt widzenia. Możecie się z tym zgodzić, macie prawo się z tym nie zgodzić, ale mój punkt widzenia jest taki, iż być może Bóg przedłużał mu życie, oczekując, że wreszcie do tego człowieka, choćby w późnej sędziwości, dotrze prawda. Dlatego Bóg jeszcze mu jeden rok przedłużył, i jeszcze mu przedłużył, i jeszcze mu przedłużył, i jeszcze mu jego ojca Henocha i jego świątobliwe życie przypominał, i jeszcze mu przypominał, że jego ojciec został zabrany, bo Bóg, jak gdyby, jak mówi apostoł Piotr, że Bóg nie zwleka ze swoim przyjściem, ale odwleka swoje przyjście ze względu na to, żeby dać szansę jeszcze tym, którzy nie pokutowali, którzy się nie nawrócili. I może właśnie w tym przypadku tak było. Przecież ten człowiek tyle widział, przecież ten człowiek tyle doświadczył, a jednak jego serce było niepokutujące, zatwardziałe, harde, odpierające, odrzucające. Dlatego Bóg jeszcze mu wydłużył, a może i jeszcze o rok mu wydłużył. I tak minęło 965 lat. No ale Boża cierpliwość, czytamy i śpiewamy w jednej pieśni, raz skończy się też. Jest taka pieśń w Pielniku Pielgrzyma, że Boża cierpliwość raz skończy się też. Bóg nie będzie w nieskończoność odwlekał, oczekiwał. Nie będzie odwlekał Bóg w nieskończoność powtórnego przyjścia swojego Syna. I w jednym pewnym momencie zapadnie decyzja na głos trąby archanielskiej, jak mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, Chrystus stąpi na powietrze, a wtedy ci, którzy będą w Chrystusie Jezusie, zostaną zabrani. W pewnym momencie to się stanie, w pewnym momencie to się wydarzy, bo Bóg dłużej nie będzie oczekiwał. Dlatego mówimy, żeby korzystać, póki jest czas, z czasu łaski. Póki się dziś nazywa, nie możemy odwlekać, nie możemy odkładać, bo problem polega na tym, że trudno jest powiedzieć, kiedy to się stanie. Tak jak ciągle podkreślamy, to się może stać dziś, ale to się może stać jutro, to się może stać za rok. Ale to się może stać właśnie w tym momencie, kiedy najmniej się tego będziemy spodziewać. A więc Bóg jak gdyby wydłużał życie Metuszelechowi, dając mu szansę na opamiętanie się, na pokutę, na zbawienie. No nie wiem, czy mówię do właściwych osób. Może i na tej sali są takie osoby, którym Bóg wydłuża i wydłuża. I jeszcze przedłuża czas życia po to, żeby się zastanowiły nad swoim życiem. Inaczej mówiąc, żeby tak jak Henoch zaczęły żyć w ścisłych relacjach z Bogiem. Bóg oczekiwał na to, na Metuszelacha, że zacznie w tym względzie naśladować swojego ojca. Ale nic z tego niestety nie wyszło. Jakiż jest człowiek niekiedy lekkomyślny i odpowiedzialny? Jakżeż jest nieodpowiedzialny? I mogę powiedzieć, że Metuszelech był człowiekiem z całą pewnością nieodpowiedzialnym, no bo przecież miał ojca przed sobą, żywe świadectwo, na które patrzył, o którym słyszał, a mimo to w ogóle nie widać w jego życiu jakiejkolwiek reakcji na to, co się wydarzyło z jego ojcem. I w związku z tym czytamy, że umarł Metuszelach, mając 965 lat, a więc podzielił los wszystkich poprzedników, którzy prowadzili grzeszne życie. Nie wiem, jakie on życie prowadził, ale umarł. Tak jak umarł Lamech, o którym mówiliśmy poprzednim razem, że był człowiekiem zawziętym, gotów był bić, gotów był mordować, gotów był nie przebaczyć. Umarł również i Metuszalech. Ale zanim umarł, to miał trochę czasu, by spłodzić dzieci. No i spłodził między innymi Lamecha, tak się nazywał jego syn, a więc Metuszalacha syn, czyli wnuk Henocha, któremu nadał imię Lamech. Lamech. I oto czytamy, że w wierszu 28, 5 rozdziału, czytamy, że Lamech żył 182 lata i zrodził syna. I temu synowi, którego zrodził, w wierszu 29 czytamy, dał na imię Noe. No, to imię Noe dosłownie, tutaj zresztą jest to wytłumaczone, oznacza pocieszenie w trudzie. Ten nas pocieszy w pracy naszej, mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. A więc Noe oznacza pocieszenie w trudzie. No więc Noe był synem Lamecha, Lamech był synem Metuszalacha, a Metuszalach był synem Henocha. I tutaj coś też chciałbym zauważyć. Bo oto szósty rozdział, pierwszy wiersz, powiada, że czasy, w których żył Noe, to były czasy straszliwej rozpusty. To były czasy, które były podobne do naszych, a może jeszcze gorsze. A więc czasy straszliwego grzechu, odstępstwa. Niewiarygodne odstępstwo, niewiarygodny grzech. A więc ludzkość lgnęła do grzechu, ludzkość nurzała się w bagnie grzechu. No do tego stopnia, jak szósty rozdział powiada, że nawet córki, do córek ludzkich wstępowali aniołowie, synowie Boży, aby z nimi współżyć. I w związku z tym rodzi się pytanie, skąd się w sercu Noego, tego praprawnuka Henocha, zrodziła myśl, aby szukać Boga tak jak jego prapradziadek. Bo bracia i siostry, w 9 wierszu 6 rozdziału czytamy tak. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Tak jak czytaliśmy poprzednim razem, Henoch chodził z Bogiem. Tak teraz Noe chodził z Bogiem. No pytam się, skąd się nagle w sercu tego dziecka, żyjącego w trzecim pokoleniu, po Henochu, zrodziło pragnienie, żeby naśladować swojego pradziadka. Skąd się to w nim znalazło? Skąd się to w nim pojawiło? Skąd? Być może było tak, to są dewagacje oczywiście, no ale przecież takie sytuacje bywają. Wtedy nie było jeszcze telewizorów, żeby wieczory spędzano gapiąc się w szklany obraz. Wtedy jeszcze nie nakładano na uszy słuchawek, by słuchać heavy metalu. Wtedy nie było jeszcze tego. Więc ludzie siadali. A ja jeszcze te czasy pamiętam, że przed domem na ławkach ludzie siadali, babcie zwłaszcza, kobiety zwłaszcza, i oplotkowywały całą wieś. A więc opowiadały wszystko, co się działo. Komu co, kto z kim i tak dalej, i tak dalej. A więc ludzie mieli dużo czasu. Nie mieli tylu rozrywek, co mają dzisiaj ludzie. Więc tak sobie wyobrażam, taka jest moja bujna wyobraźnia, że siadali gdzieś tam, kiedy słońce już się chyliło ku zachodowi, siadali i opowiadali. No, i też starsi pewnie, Metuszalech i inni, wspominali. No cóż mogli mówić? Wiecie, wtedy się jeszcze wojna w Afganistanie nie toczyła. Nie mogli opowiadać o wojnie. Wtedy jeszcze sputniki nie leciały. Nie mogli o tym opowiadać. No to o czym opowiadali? No jak to starsi ludzie wspominali przeszłość. I w tych wspomnieniach o przeszłości prawdopodobnie także dochodzili do postaci, jaką był Henoch. I być może ten Metuszalech, siedząc z długą brodą gdzieś tam na jakimś drzewie albo kamieniu, albo na ławie przed domem, opowiadał swojemu wnukowi: oj, Noe, Noe, ja pamiętam, jak to mój tatuś chodził z Bogiem. Pamiętam, jak on często podnosił oczy ku górze, tak jak się modlił, jak nie poszedł nigdzie, zanim nie zapytał: Boże, czy Ty pójdziesz ze mną? Czy Ty się na to zgadzasz? A więc jak opowiadał dziadek swojemu wnukowi, Metuszalech żył 965 lat i może też to był cel tego jego długiego życia. Taki między innymi, po drugie, żeby przekazać Noemu, co się wydarzyło z Henochem. I jak to chłopcy, Noe siedział i słuchał, otworzył buzię i słuchał. I słuchał, jak to jego pradziadek chodził z Bogiem, jak to jego pradziadka Bóg zabrał. I jak to się wszystko wydarzyło. I widzicie, z tego wynika bardzo cenna myśl. Dziadkowie, ja też już jestem dziadkiem, opowiadajcie swoim wnukom, jak to się Bóg nad wami zmiłował. Rodzice nie mają może czasu, bo muszą pracować, dorabiać się, budować, tak jak zresztą było za czasu potem Noego. Ale dziadkowie, usiądźcie z waszymi wnukami. Powiedzcie im: wnuczku, chcę ci coś powiedzieć. Ja, twój dziadek, ci to mówię. A podobno wnuczki, wnuki chętniej słuchają dziadków niż nawet swoich ojców. A więc opowiadajcie waszym wnukom. Opowiadajcie, jak Bóg się nad wami zmiłował. Opowiadajcie o cudach, które się w waszym życiu wydarzyły. A zobaczycie, jak się iskrzą. Ja jeszcze tego nie doświadczam, ale mam nadzieję, że będę. Ale wiem, jak się iskrzą oczy tych dzieci, jak się ich buzie z ciekawości otwierają, z zainteresowania. I to jest sianie w te maleńkie serduszka. I przyjdzie czas, że to zacznie kiełkować, że to się zacznie temu dziecku przypominać, że dziecko zacznie o tym myśleć. I choć może już potem dziadków nie będzie, ale pamięć o tym, co dziadek mówił, a dziadek ma autorytet podobno u wnuków, u wnuczek, zacznie im się to przypominać. I tak sobie właśnie myślę, że może tak było i w tym przypadku. Noe jako chłopiec słuchał opowiadań tych starych ludzi o człowieku, który żył tylko 365 lat i taki młody, i Pan Bóg go zabrał. No zniknął, ale całe 300 lat chodził z Bogiem. No i cóż zrodziło się w sercu Noego? Ja też bym tak chciał jak mój pradziadek. Ja też bym chciał chodzić z Bogiem. I oto Biblia otwiera nam rozdział Noego. I mówi Biblia, że Noe chodził z Bogiem. Skąd się on o tym dowiedział? Skąd wiedział, że można chodzić z Bogiem? Skąd wiedział, że w ogóle Bóg jest? Skąd wiedział? Bo przecież przed tym w tym czasie kościołów nie było. Bo przecież w tym czasie pastorów nie było, kaznodziejów nie było, ewangelistów nie było. Kto mu o tym powiedział? Gdzieś tam z opowiadań starszych ludzi, którzy pamiętali być może czasy Noe, czasy Henocha, dowiedział się Noe, że można chodzić z Bogiem. Powiedzcie waszym dzieciom, wnukom, prawnukom, że można chodzić z Bogiem. Ale żeby móc im to powiedzieć, to trzeba chodzić z Bogiem. To trzeba chodzić z Bogiem. To dziadkowie, pradziadkowie powinni chodzić z Bogiem, żeby nasze potomstwo, dalsze potomstwo tego samego zapragnęło. No więc skąd Noe o tym mógł wiedzieć? Już mniej więcej chyba doszliśmy do wniosku, że wiemy, skąd się Noe o tym dowiedział. I oto niech przez chwilę porozważajmy przez chwilę o czasach, w jakich żył Noe. Biblia o tych czasach dość sporo miejsca, dość sporo czasu poświęca na te czasy. Przede wszystkim szósty rozdział nam o tym mówi, w jakim to okresie żył Noe. W jakim to okresie żył Noe? Już powiedziałem, że ziemia aż stękała od grzechu. Tak nawet jest w jednym tłumaczeniu napisane, że ziemia aż stękała z powodu obciążania ją grzechem ludzkim. I Bóg, widząc to wszystko, w szóstym rozdziale jest napisane, że Bóg żałował, że stworzył człowieka. W szóstym rozdziale, w szóstym wierszu, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. No to jest niewiarygodne, ale prawdziwe. Mimo wszystko, że choć niewiarygodne, w głowie się to nie mieści, a jednak prawdziwe. Bóg żałował, że stworzył człowieka i bolał w sercu swoim. Tak jak rodzic nad marnotrawnym synem czy marnotrawną córką boleje. Czasem nawet słyszałem z ust rodziców, jak mówili, lepiej by było, żeby to się dziecko było nie narodziło, bo jest takim utrapieniem, bo spędza sens powiek, bo na stare lata jest takim utrapieniem dla swoich rodziców. No to można zrozumieć w odniesieniu do człowieka, ale przecież tu czytamy, że Bóg bolał w sercu swoim i żałował, że stworzył człowieka. Możemy sobie więc tylko wyobrazić, jak bardzo nisko upadł człowiek. Jak bardzo nisko upadł człowiek. A więc jedna kategoria ludzi szła w tym kierunku. Jedna kategoria grzech, grzech, grzech. Im bardziej wyuzdany grzech, im bardziej nieprzyzwoity grzech, tym większą cieszył się popularnością. A w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza wszyscy wiemy, co jest napisane, w przeddzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa będzie tak, jak było za czasów Noego. Ludzie jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali. No, w tym chyba nie ma niczego grzesznego. Jedli, pili, żenili się, budowali, za mąż wychodzili. W tym chyba nie upatrujemy niczego grzesznego. A jednak jest to wymienione jako przywara, jako negatywna cecha tamtych ludzi. Przecież ożenić się to żaden grzech. No, właściwie to jest nakaz Biblii. Przecież kto nie pracuje, ten niech nie je, prawda? To nie jest żaden grzech. No to dlaczego Biblia to wytyka tamtym ludziom? Przecież budować się, żeby mieć gdzie mieszkać, to nie jest żadne przestępstwo, jeśli to jest robione w uczciwy sposób. Prawda? A nawet nieprzykładnie, jeśli wierzący człowiek mieszka gdzieś w szałasie, bo mu się nie chciało robić, żeby sobie jakoś budę sklecić. No więc to jest niewłaściwe. No, to dlaczego Biblia wymienia tamte poczynania jako coś nieprzyzwoitego, niegodziwego, niedobrego? Nie, tu nie o to chodzi, że żeniąc się grzeszymy. Nie, nawet Biblia mówi, apostoł Paweł pisze, że w ostatecznych czasach niektórzy będą zakazywać wstępowania w związki małżeńskie. uważa, że to jest grzech, że to jest przywara czasów ostatecznych, że co niektórzy nie wstępują w związek małżeński. No chyba, że się ma powołanie do celibatu. Ale normalnie tak powinno być, jak mówi Bóg, żeby powiedzmy następowało połączenie w związek małżeński. I zabranianie wstępowania w związek małżeński Paweł uważa, że jest grzechem. Choć sam żył w celibacie, choć sam żył bez żony. A zatem to nie jest grzech. Tak jak grzechem nie jest pracowanie. Tak jak grzechem nie są inne rzeczy, które są tam wymienione. Na czym więc polega problem? Problem polega na tym, że ta druga kategoria ludzi może aż tak nie grzeszyła jak jakaś ta kategoria, ale po prostu celem, jedynym celem ich życia było no właśnie to. Żenić się, ożenić się, to zajmowało całe ich serce. Oni nie mieli czasu, żeby pomyśleć o Bogu. Oni nie mieli czasu, żeby rozmawiać z Bogiem, żeby chodzić z Bogiem, bo byli tak zajęci swoją żeniaczką, swoim budowaniem, swoim oraniem, swoim sianiem. Być może stali na polu i dmuchali, żeby jak najszybciej urosło, jak najwięcej urosło. A więc cała ich koncentracja była na to skierowana. Inaczej mówiąc, używając współczesnego żargonu, można by powiedzieć, że nie oni mieli pola, nie oni mieli swoją pracę, tylko ich pola miały ich. Ich praca miała ich. A zatem to praca nad nimi panowała, nie oni nad pracą. To oranie i sianie ich związywało, a nie oni o tym decydowali. A więc stali się niewolnikami tych dobrych rzeczy. Tak jak powiedzmy sobie w innym przypadku, przez analogię. Jedzenie jest czymś absolutnie normalnym. Ale brak zahamowania, ale brak kontroli, panowania nad ilością staje się obżarstwem. A obżarstwo już jest zaliczone do kategorii grzechu. Oczywiście trudno jest wyznaczyć linię, kiedy się kończy jedzenie, a kiedy zaczyna się obżarstwo. Trudno jest powiedzieć, no ale to każdy sam powinien już wiedzieć, czy jeden talerz dla niego to jest jedzenie, a dwa to już jest obżarstwo, czy inaczej. No w każdym razie zauważamy, że były jakby dwie kategorie ludzi. Pierwsi to ci, którzy żyli grzesznym życiem, zanurzeni w grzechu, a drudzy niekoniecznie oddawali się rozpustom. Niekoniecznie, tak jak w Sodomie i Gomorze praktykowali, podobnie jak dzisiaj, homoseksualizm, czy lesbijstwo, czy nawet współżycie ze zwierzętami. No, w każdym razie te grzeszne praktyki. To powiedzmy sobie, tym żyli. To ich fascynowało, to ich związało, a zatem byli związani. Drudzy z kolei związani byli nie tym, ale czymś innym, sianiem, oraniem i tak dalej, i tak dalej. A więc można ludzi podzielić na dwie kategorie. W każdym razie Biblia mówi, że Bóg patrząc na działanie ludzi, polał w sercu swoim, że ich stworzył. I tu nagle ku mojemu zaskoczeniu i ku waszemu także zaskoczeniu, że pośród tego morza bezprawia, grzechu, odstępstwa. Pośród tego morza bezprawia, grzechu i odstępstwa jeden człowiek, Noe, znalazł łaskę w oczach Boga. Jeden Noe. Czy sobie to wyobrażacie? Jeden człowiek. Jak samotny żagiel na rozległym oceanie. Jeden człowiek, Noe, nie uczestniczył ani w tym, ani w tym. No oczywiście z czegoś musiał jeść, coś musiał jeść. Także miał żonę, także miał dzieci. Ale jego stosunek do i tego był inny. Bo czytamy, że Noe żył życiem nieskazitalnym wśród tego pokolenia zepsutego. Że Noe żył życiem, powiedzielibyśmy sobie, świętym. I dlatego Noe znalazł łaskę w oczach Boga. A skoro bracia i siostry tak, to niech mi nikt nie mówi. Niech się też nikt nie usprawiedliwia, że w dzisiejszych warunkach pełnych zła, grzechu i zepsucia, skoro wszyscy tak robią, to i ja tak robić muszę. Czy się ze mną zgadzacie? Skoro wszyscy tak robią, to ja tak robić muszę. Bo tak się często słyszy. No ja przecież niczego takiego nie robię, wszyscy tak robią. Wszyscy kradną, no to i mnie nie wypada inaczej. Mnie nie wypada inaczej. Wszyscy bluźnią, no to ja nie mogę inaczej. A zatem widać zupełnie w życiu wielu ludzi widać zupełnie coś innego niż w życiu Noego. Oni się chcą przypodobać, chcą się przyrównać, upodobnić do tego, co się dzieje w świecie. No bo jak wypada, no, zwracam się do młodszych, kiedy wszyscy na przerwie w szkole szaleją, po korytarzach biegają, to co, mam stać jak kołek na korytarzu gdzieś pod oknem? No, czy też powinienem się rzucić wir? Wszyscy popychają dziewczyny na przykład, zaczepiają, za warkoczy pociągają. Ja pamiętam, jak to było. To co, ja mam być inny? Wszyscy tak robią. A przyjdzie jakieś, no teraz już nie obchodzi, 22 lipca albo 1 maja, cała załoga podnosi kielich za towarzysza Gierka. To co? No to co ja mam zrobić? Odróżniać się? To są wybory, to są decyzje. I dlatego niektórzy swoją słabość tłumaczą, wszyscy tak robią, ja się nie chcę wyróżniać, bo się będą ze mnie śmiali, bo będą to, bo będą tamto, bo mnie za dziwaka będą uważali, za fanatyka mnie będą uważali, za kociarza, sekciarza, jak tam chcecie. No, można by było powiedzieć, ej ty Noe, kociarzu, ej ty Noe, sekciarzu, fanatyku. Bo wszyscy tak robili, ale on tego nie robił. I w związku z tym nie można się tłumaczyć, skoro wszyscy tak robią, to ja to muszę robić. Czy powinienem robić, czy to robię? Nie. Możemy wtedy sobie powiedzieć tak, skoro Bóg dał łaskę Noemu, aby się nie splamił, aby się nie skalał, to i ja mogę. Skoro on mógł, to i ja mogę. I może właśnie dlatego Bóg pokazuje Noego jako bohatera wiary, żeby nam powiedzieć, nie musisz uczestniczyć w grzesznych praktykach tego świata. Dlatego Biblia wzywa nas, nie przypodobujcie się do tego świata, ale się odmieńcie, odnówcie, ale żyjcie inaczej, odnówcie się przez waszym umyśle, przez odnowienie waszego umysłu. A zatem to nie jest tak, że skoro wszyscy tak robią, to i ja tak mogę, że nie da się w tym grzesznym świecie prowadzić świętego życia. No to wtedy by trzeba było powiedzieć, no, to skoro nie dało się, to i Noe nie powinien. Ale skoro Noe mógł, to dlaczego ja nie mogę? Tym bardziej, że my żyjemy w zupełnie innym okresie, kiedy Bóg na prośbę Jezusa Chrystusa posłał nam pomocnika, parakletosa, Ducha Świętego. A jedno z imion Ducha Świętego to advocatus. Parakletos, advocatus po łacinie. A więc advocatus to znaczy ktoś, kto stoi po naszej prawej stronie, aby nas bronić. Tak jak adwokat staje po stronie oskarżonego, żeby go bronić, tak Duch Święty staje po naszej stronie, aby nas bronić. Noe takiej możliwości pewnie nie miał, ale my taką możliwość mamy. A więc wtedy, kiedy znajduje się w trudnych okolicznościach, kiedy zaczyna to bagno grzechu zbliżać się do ciebie coraz bardziej, wezwij pomocnika adwokatosa, parakletosa, Ducha Świętego. Wezwij go. Pomóż mi, Duchu Święty. Pomóż mi być świadectwem dla tego zepsutego, grzesznego rodu. Bo tu czytamy, że Noe był nieskazitelny wśród swojego pokolenia. Całe pokolenie było skażone, cuchnące, brudne, zepsute, a Noe był nieskazitelny. Co za wspaniałe świadectwo. Co za wspaniały wzór. Można żyć w ustroniu życiem nieskazitelnym. Można żyć, skoczowie, życiem nieskazitelnym. Można? Zapytajcie Noego. Noe, można czy nie można? Można. A skąd ty to wiesz? Bo tak żyłem. I nie miałeś problemów? Miałem problemy. Ale Bóg dał mi łaskę, że się nie poddałem. A więc można mówić o Noem, że to jest szczególna postać, którą Bóg stawia nam przed nasze oczy. Dlaczego nam przed nasze oczy? Dlatego, że i my żyjemy przed ważnym wydarzeniem. Przed historycznym wydarzeniem, w jakim żył również Noe. Bo Noe żył w takim czasie, kiedy Bóg podjął już decyzję, widząc to, co się dzieje z tymi ludźmi. Zniszczę to pokolenie, zniszczę tę cywilizację, bo to jest cywilizacja grzechu, cywilizacja zła i odstępstwa. Zniszczę ją. Bóg już podjął także decyzję odnośnie tego świata. Bóg już podjął decyzję. Ta decyzja, którą Bóg podjął odnośnie cywilizacji, tam ówczesnej cywilizacji, a więc cywilizacji Noego, że ją zniszczy, że ją usunie z tej ziemi, powiada Bóg tak, i rzekł Pan, zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Jest to wiersz 7. Wiersz 7, 6 rozdziału. Zgładzę z powierzchni ziemi, żeby nie kalał ziemi, żeby nie kaził ziemi. Gdyż żałuję, że go uczyniłem, gdyż żałuję, że je uczyniłem. A więc Bóg podjął decyzję. Ale kochani, w momencie, gdy Bóg tę decyzję podjął, natychmiast Bóg jej nie zrealizował. O, minęło jeszcze wiele, wiele lat, zanim ta decyzja została zrealizowana. Wiele rzeczy się jeszcze wydarzyło, wiele dzieci się jeszcze urodziło w międzyczasie, zanim Bóg tę decyzję zrealizował. Tak, bo Bóg jest tak kochającym, tak wspaniałym Bogiem. Już to podkreślałem kiedyś, dzisiaj chcę tym także zakończyć. Bóg nasz jest tak wspaniałym Bogiem, że nie czyni w zasadzie niczego przez zaskoczenie. I tak jak jest powiedziane, że Bóg nie czyni niczego, o czym by wcześniej nie poinformował ludzi przez sług swoich proroków. A kiedy mówimy o prorokach, to nie myślcie, że chodzi tylko o tych, którzy stoją i mówią, tak mówi Pan. Nie, nie. Za kazalnicy też padają słowa prorocze. Nie każde kazanie jest namaszczone, prorocze, ale dużo kazań jest proroczych. Jakżeż często ludzie przychodzą i mówią, bracie, to było do mnie. A kaznodzieja nie miał zielonego pojęcia o tym, że ktoś to akurat przeżywa. Ale to jest słowo prorocze. Pan mu daje to słowo, żeby ta osoba została przez to słowo albo ukierunkowana, albo pocieszona, albo napomniana. To jest prorocze. To jest objawienie innego rodzaju, ale mimo wszystko to jest słowo prorocze. Tak samo prorocze, jak wtedy, gdy ktoś staje i zaczyna prorokować. A więc w różnoraki sposób i częstokroć i wieloma sposobami Bóg mówił. No i popatrzcie, zanim nadszedł potop, Bóg poinformował, co się wydarzy. Bóg poinformował, co się wydarzy. Zanim spadł ogień na Sodomę i Gomorę, ludzie już tamtejsi wiedzieli, co się wydarzy. Wiedzieli, co się wydarzy. Zanim Niniwa została, gdy Niniwa miała być zniszczona, to Niniwczycy z ust Jonasza już o tym się wcześniej dowiedzieli. Zanim Jerozolima w roku 70 została zburzona, to już w roku 33 Pan Jezus na Górze Oliwnej oświadczał, nie zostanie tu kamień na kamieniu. A więc Bóg nie jest taki, że działa przez zaskoczenie. Ludzie nie wiedzą nic i nagle wszystko się wali na ich głowę. Nie, nie. Bóg wiele lat wcześniej o wszystkim informuje. I także o tym, że ta ziemia ogniem spalona będzie ze względu na grzechy, które w nią wsiąkły przez nieodpowiedzialnych ludzi czynione. Także o tym my od tysiącleci wiemy. No ale wiedzieć, a zająć właściwą postawę, to są dwie różne sprawy. To są dwie różne sprawy. Czy ludzie czasu Noego cokolwiek zrobili z tym faktem, że wiedzieli, nic nie zrobili? Czy Sodoma i Gomora cokolwiek zrobiła z tym faktem, że będzie zniszczona, choć wiedziała, nic nie zrobiła? Czy Jerozolima cokolwiek zrobiła z tym faktem, o którym Jezus na Górze Oliwnej prorokował? Nic nie zrobiła. Jedynie Niniwę możemy tutaj przytoczyć, postawić przed oczy i powiedzieć: Niniwa. Niniwa się opamiętała, bo czytamy, że od króla począwszy, na zwierzętach skończywszy, wszyscy zaczęli pokutować. Wiedzieć, a zareagować, to są dwie różne sprawy. I oto Bóg do Noego powiedział o tym, że ziemia, cywilizacja, ludzie zostaną usunięci z tej ziemi, zniszczeni w wodach potopu. I oczywiście możemy, zależy kogo słuchamy, bo no, nie zamierzam tego w tym momencie rozwijać, ale dowodzi się, i to jest udowodnione, że praktycznie na wszystkich kontynentach, nawet nie wśród chrześcijan, mówi się o potopie. Inaczej się go może nazywa, ale gdzieś on żyje w wspomnieniach, jak gdyby w genach ludzi. Cywilizacje Majów i inne, i także na Dalekim Wschodzie, jest to gdzieś w ludziach, to wspomnienie o potopie. Choć nawet niektórzy się z tego naśmiewają, ale jest ta świadomość człowieku, że ziemia kiedyś była nawiedzona potopem. To nie była jakaś powódź lokalna, to był potop. I tak jak powiedziałem, no, Bóg już tysiące lat temu przepowiedział, że ta ziemia także zdąża ku swojemu przeznaczeniu. Cel zdąża do swojego celu. Tym celem ostateczności, ja nie mówię w tej chwili o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, ale w ostateczności celem tej ziemi, cel tej ziemi to ogień, który ją przepali. Tak czytamy w liście Piotra, w liście apostoła Piotra, tak czytamy także u proroków Starego Testamentu, że ta ziemia odłożona jest ogniowi. I wszystko, co na niej spalone, zostanie. W związku z tym znowu wzorujmy się na Noem. Znowu wzorujmy się na Noem, bo popatrzcie, zanim te kataklizmy przyszły na ten świat, czas za czasów Noego, Bóg powiedział Noemu, co ma robić, aby się uratować. Aby on i jego rodzina nie zginęli w wodach potopu. Bóg mu wyraźnie powiedział. Bóg mu wyraźnie wskazał. I dzięki temu że Noe był posłuszny Bogu, że Noe posłuchał Boga, on i jego rodzina zostali uratowani. Gdyby był nie posłuchał, to zginąłby on i cała jego rodzina, tak jak wszyscy inni ludzie. Ale dzięki temu, że posłuchał, został uratowany. I muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba 6 rozdziału, wiersz 22. Z 6 rozdziału, wiersz 22. I tak proszę Pana, Panie, pomóż mi, aby moje serce było tak samo nastawione i taką samą postawę zajmowało, jaką była postawa Noego. Bo popatrzcie, co jest w wierszu 22 powiedziane. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. Uczynił wszystko tak, jak rozkazał mu Bóg, tak uczynił. Nam Bóg także pokazał, co mamy robić, aby ujść przed straszliwymi wydarzeniami, które przyjdą na ten świat. Bóg także dla nas ustanowił arkę zbawienia, którą jest Jezus. Ale żeby to się stało, musimy uczynić wszystko tak, jak Bóg powiedział. Noe nie kombinował, Noe nie filozofował, Noe nie korygował Boga. Noe uczynił tak, jak Bóg powiedział. Nam Bóg także mówi, że mamy się nawrócić, że mamy przyjąć Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, mamy prowadzić życie godne, święte, że mamy... Bóg nam wyraźnie to powiedział. I teraz Bóg oczekuje, że postąpimy jak Noe. Uczynimy tak, jak Bóg nakazał. Tak, jak Noe uczynił, kiedy uczynił wszystko tak, jak mu Bóg pokazał. A zatem kolejnym bohaterem wiary jest Noe, z którego możemy się tak wiele uczyć. Ja nie wspominałem już ze względu na czas na rodzinę Noego, ale o tym mówiłem swego czasu, że kiedy Noe wchodził do arki, a więc arki, która zabezpieczała mu zbawienie, to Bóg nie oczekiwał, że on wejdzie tam sam, ale Bóg powiedział, wejdź do arki ty, weź z sobą swoją żonę i weź ze sobą swoich synów, a miał ich 3, Sema, Hama i Jafeta. Wejdźcie do arki. To jest, bracia i siostry, dla nas rodziców, ojców, matek, którzy mamy synów i córki, wspaniała nadzieja, że do tej arki, jaką jest Chrystus, tej zbawczej arki, która zachować nas może, Bóg chce, żebyśmy nie tylko my jako rodzice weszli, ojcowie i matki, ale chce, abyśmy weszli z całymi naszymi rodzinami. Paweł to powtórzył potem w Dziejach Apostolskich. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I przy tej okazji wam, bracia i siostry, którzy jeszcze nie możecie dzielić radości ze zbawienia waszych dzieci, rodziny, życzę, aby to się stało. Zanim arka, czas łaski się skończy, zanim arka się zamknie, żeby w niej byliście wy i wasze dzieci. Niech was Bóg błogosławi.